Dobrze jest, gdy ktoś może mówić i dobrze mówić. Ale jeżeli ktoś ma mówić źle, to niech lepiej słucha. Proszę braterstwa, ja tylko przeczytam pewną rzecz, że duża wiedza to powinna człowieka czynić skromnym. Czy nie tak? Duża człowieka powinna uczynić człowieka skromnym i mało zarozumiałym. Tak jak puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, a kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi. Uczony siedzi w swoim gabinecie pochylony nad wielkimi księgami. W kominie płoną szczapy drzewa, po pracowni rozchodzi się miłe ciepło. W pewnej chwili uczony podnosi głowę, bo słychać pukanie. Proszę wejść, mówi mędrzec. Do pokoju wpada młoda dziewczynka o wyglądzie bardzo prostym. Dygnęła w ukłonie przed uczonym i powiada: mamusia posyła mnie, abym poprosiła pana o kilka węglików do rozniecenia ognia. Czy da mi pan? Ależ z całego serca, moja panienko, tylko w jaki sposób zaniesiesz je do domu? Czy masz przy sobie jakie naczynie? O, mam, odpowiada dziewczynka, pokazując dłoń. Ależ popalisz się, moje dziecko, powiada uczony. Lecz dziewczynka nie słucha, pochyla się ku kominowi, zgarnia na dłoń warstwę ostygłego popiołu i na nim układa kilka żarzących się węgli. Następnie kłania się grzecznie i z miłym uśmiechem powiada: pięknie dziękuję. Z tymi słowy biegnie do domu. Zdumiony uczony spogląda za dziewczynką, kiwa głową w zamyśleniu i mówi do siebie: znowu dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem dotąd. Oj, wiedzo, wiedzo. Tak sobie zabolał. Astronom Newton na łożu śmierci powiedział tak: nie wiem, co będzie świat myślał o moich dziełach, ale ja sam wydaję się sobie jak dziecko bawiące się na brzegu morskim, znajdujące to jakiś kamyk, to nieco więcej błyszczącą muszlę, podczas gdy wielki ocean prawdy rozciąga się u jego stóp. To mówią ludzie mądrzy, którzy rozumieją, że prawda to jest bardzo rozległe powiedzenie. Tak. Dlatego też cichość jest potrzebna do poznania prawdy. Tak jak ten Newton, on był wielce uczony, a jak pokornie powiedział sobie, że to, co on wie, to jest zaledwie ta muszelka, a to, czego nie wie, to jest ocean. Tak samo i my też, mając Słowo Boże, nie mówmy, że my już wszystko wiemy. Już więcej wiedzieć z Biblii nie potrzebujemy. To, co wiemy już do 1914 roku. Jestem jak królowa, która niczego nie potrzebuje. A Pismo Święte mówi: a ty nie wiesz, żeś jest jaki? Nieraz ubogi, biedny, nagi, ślepy. Radzę tobie, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego. Bo prawda się nie skończyła. Ona jest jak ocean, ona im dalej, tym więcej, tym głębsza, tym piękniejsza, tym precyzyjniejsza. A ona świecić będzie Kościołowi aż do samego końca pielgrzymki, a nie na kilkadziesiąt albo ze 100 lat przed tą pielgrzymką. Proszę braterstwa, dlatego też umysł nasz powinien być pokorny. Powiedział ktoś: drogi diament złotem osadzony, w roztropnym sercu umysł uniżony. Uniżony. W psalmie 23, a wierszu 1, to już każdy wie, jak ten psalm się zaczyna. Jak się zaczyna? Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Pan jest pasterzem moim. Jest to godło wielkie, wielce znaczące. Pan pasterz. A ja, każdy z nas może powiedzieć, ma być owca. A nasz Pan powiedział: jam jest on dobry pasterz i duszę swoją kładę za owce. Ale owce to znają jego głos. A za obcym nie idą. A tam w objawieniu jest powiedziane: stoję u drzwi i kołaczę. Kto usłyszy głos mój, wejdę do niego i będę wieczerzał. Otworzy jeszcze przed tym, otworzy. Pan się nie wdziera. Pan puka. Pan nie zmusza. Ale czeka, czy ktoś ze swojej strony otworzy. Pokorna owca to pozna się i pójdzie za nim. Tak, bo zna jego głos. Dziwne, a tam w objawieniu świętego Jana, kto usłyszy głos mój, fones moi, tam fones moi jest, greckie słowa. I mają wartość liczbową 1874. A to pokazuje, że głos pański to coś Kościołowi Laodycejskiemu zwiastuje. I co zwiastuje? Jego obecność w 1874 roku. A co to za nauka? Co to za nauka głosi obecności pańskiej i wskazuje rok 1874? Czy to jest nauka o cierpliwości, o pokorze? Czy jaka nauka? Jest to chronologia biblijna. A więc chronologia biblijna jest głosem pańskim, który mówił kiedyś. Myślę, że i ten głos coraz dalej mówi i uzupełnia te rzeczy. No ale jak się komuś ten głos pański sprzykrzy? O wszystkim mów, tylko nie o tym. To pytam się, czy to owca tak mówi? Czy to owca tak się do głosu pańskiego ustosunkowuje? Owca ma być pokorna, pojętna i posłuszna. Ona słucha, bo ma uszy wiary. Ona pielęgnuje osobistą łączność z tym właśnie Panem, który chodzi między tymi świecznikami, służy, dolewa tego oleju. A żeby być tą mądrą panną, to trzeba ten olej posiadać. Trzeba mieć łączność z tym, który ma i może dolać. Może dolać tego oleju. Apostoł Jakub mówi: komu brak mądrości, niech co robi? Niech prosi Boga. Prosi Boga, ale przy tym proszeniu to musi studiować Słowo Boże. Bo Bóg nic z innej strony nie da mądrości, tylko ze strony Pisma Świętego. Jehowa jest dobrym pasterzem. Dobrym. On jest łagodny, miły, czynny. To jest mocny pasterz. On jest przychylny swoim owcom. On im towarzyszy. On je zgromadza, podtrzymuje, gdy są słabi. Woła po imieniu, daje pokarm, daje napój. Prowadzi, uzdrawia, daje odpoczynek, pociesza, ostrzega, zabezpiecza przed niebezpieczeństwem. ma pieczę, ćwiczy, oczyszcza z plugastw ziemskich, szuka nas, gdy błądzimy, wybawia od najemników i powierza dobrym pasterzom. Pismo Święte nam mówi, że wszystko sprzyja ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Wszystko, na co dozwala ten dobry pasterz. Ale trzeba być tą owcą. A owca, to proszę paterstwa, ma szczególny charakter. U Izajasza w 53 rozdziale, a wierszu 7 jest powiedziane, że on był jako owca wiedziony na zabicie. I przed tymi, którzy ją strzygą, nie oniemiał, nie otworzył ust swoich. A czy nie mógł otworzyć? Mógł otworzyć, wszyscy wydrżeli. Ale on, chcąc wykonać wolę Bożą, musiał być pokorny wobec Ojca. Leonardo da Vinci to tak określił owce. Największy przykład pokory widzimy u owiec, które poddają się każdemu zwierzęciu. A kiedy są wydane na żer uwięzionym lwom, poddają się im jakby własnej matce. Także widziano często, iż lwy nie chciały ich zabijać, bo one leciały do nich jak do swojej matki, a lew nie chciał zabijać. Czyli według niego to największy przykład pokory był. No, nasz Zbawiciel to się znalazł wśród takich lwów, co go chcieli zabić. I to było konieczne. Są ludzie szczególnie ubłogosławieni, którzy z natury mają takie spokojne usposobienie. Bo są tacy, którzy z natury nie mają takiego usposobienia. Z natury są zadziorni. No i co zrobić? Takiemu trudniej jest się wyćwiczyć w tej łagodności. Ale wiemy, że nasz Zbawiciel dał przykład, wzór. On powiedział: uczcie się ode mnie, że mi ja jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszą. Słowa pokora nie ma w żadnej książce pogańskiego mędrca. Nie ma. Tam, gdzie nie było miłości, nie mogło być też i pokory. W świecie pogańskim było z jednej strony ubóstwienie, z drugiej zaś ostateczne poniżenie. Potworna była rozpiętość od dzikiego tyrana na tronie do nędznego niewolnika gnijącego w kopalni lub usychającego przy wiośle. Tak. Ta właściwa pokora, to ona pochodzi od Chrystusa, a nie od ludzi zwierzęcych. Dlatego też w liście do Filipensów, w 2 rozdziale, a wierszu 5 czytamy tak. Tego tedy bądźcie o sobie zrozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. Tak, dalsze wiersze pokazują, jak on swoją pokorę i cichość zademonstrował. Że był bardzo wielce wywyższony przedtem. A chcąc być pokornym wobec Boga, szedł tu na ziemię i stał się podobny ludziom jako niewolnik. Poniżył się aż do śmierci, i to krzyżowej. Względem kogo on tą pokorę pokazał? No względem najwyższego Boga i jego planu. Siebie unicestwił, a Boga uwielbił. Dlatego też i Bóg go wielce za takie uniżenie uwielbił. Dlatego też, co znaczy cichy? Znaczy poddany sercem i umysłem. Człowiek zdolny do nauki i posłuszeństwa. Uczcie się ode mnie, że mia pokornego serca. To znaczy, że powinniśmy, nasz Zbawiciel, że tak powinien, właściwie ocenił siebie. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a w wierszu 3 czytamy tak. Albowiem powiadam wam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. A więc skromność. Jezus Chrystus, gdy powiedział, uczcie się ode mnie, to proszę braterstwa, ktoś by powiedział, no tak, to on był nieskromny. Ale innego wzoru skromności, jaki był w Jezusie Chrystusie, nie znajdziemy. I apostoł Paweł też mówi, bądźcie naśladowcami moimi, ale na ile ja jest Chrystusowy. Na ile ja jestem taki pokorny, jak Jezus Chrystus. Proszę braterstwa, ktoś by znów trafiamy na ten temat. Co to jest ta godność ludzka? Zdawałoby się, że nieraz tą godność ludzką to trzeba sobie schować po prostu do kieszeni, chcąc być pokornym. Otóż godność ludzka składa się z dwóch na pozór sprzecznych rzeczy. Dwóch sprzeczności. Z dumy i z pokory. Dwie rzeczy. Ta godność ludzka musi być z dwa składniki. Duma i pokora. Duma bez pokory to próżność. A pokora bez dumy to podłość. No niech ktoś by będzie pokorny bez dumy, bez ambicji. No to będzie co? Podły. A jeżeli będzie miał dumę bez pokory, to będzie nadętość, to będzie próżność. U Izajasza w 50 rozdziale jest podany właśnie przykład naszego Zbawiciela, jego właściwej pokory, mającej te dwa aspekty. 50 rozdział, wiersz 6 i 7. Ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków moich tym, którzy mnie targają. Targają. Za co targają? Za brodę. A jak się kogoś za brodę, a ma długi zarost, targa, to wtedy u Żydów był dowód właśnie tego poniżenia. Twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i plwania. A to było z kim? Z naszym Panem. Bo panujący Pan wspomaga mnie, przetoż nie bywam pohańbiony. Dlatego postawiłem twarz moją jako krzemień, gdyż wiem, że pohańbiony nie będę. Blisko jest ten, który mnie usprawiedliwi. A więc proszę braterstwa, jest tu pokazana co? Pokora i uległość, ale z drugiej strony pokazana jest co? Duma jego osobista. Że on postawił czoło swoje łagodnie, ale jak krzemień. I nie ugiął się, choć względem ludzi pokazał uniżenie i pokorę. Względem ich czynów, ale nie względem ich zamierzeń i rad. Wspominają pamiętniki, że córka króla Ludwika XIV, Luiza, zwracała uwagę pannie dworskiej w taki sposób. Gdy zauważyła, że ta panna dworska za mało jej czci oddaje, nie zapominaj, że jestem córką monarchy. Ta zaś z godnością odpowiedziała, ale niech też madam nie zapomina, że ja jestem dzieckiem Boga samego. Tak? Każdy człowiek jest dzieckiem Boga samego. Najprostszy człowiek wymaga, żeby go szanować. I ta niewiasta, aczkolwiek była służącą, pokorną, ale miała swoją dumę? Miała. Powiedzisz, że tej dumy nie będzie posiadał, to z niego zrobią szmatę, a nie charakter. Czy mamy żądać czci dla siebie? Nie. Mamy czcić drugich. Ale pamiętajmy, że my nikogo według ciała nie znamy. Mamy znać według ducha. Może być człowiek prostaczek, a prawie że wszyscy jesteśmy nimi. Czy mamy gardzić kimkolwiek? Tym bardziej mamy szanować, jeżeli człowiek będąc prostaczkiem powziął taką myśl walczenia z szatanem, walczenia o prawdę, o sprawiedliwość, o to, żeby się podobać Bogu, to tym bardziej ten prostaczek jest miły, że taką olbrzymią walkę podjął. Takim należałoby, że tak powiem, pomagać w tej walce, a nie poniżać. Kto nie myśli o sobie za wiele, jest więcej wart, niż mu się wydaje. Ktoś tak powiedział. Na pewno jest więcej wart, niż mu się wydaje. Pewien człowiek, Paschal, średniowieczny bojownik z jezuitami, który wydawał tak zwane prowincjonałki, rozmówki, rozpuszczał między lud. Był bardzo mądry człowiek. I on powiedział tak. Jest rzeczą niebezpieczną przypominać za bardzo człowiekowi, że jest równy zwierzętom, nie wskazując jednocześnie i na jego wielkość. Niebezpieczniejszą rzeczą jest uczyć go o wielkości, a nie wspominać o jego nędzy. Najniebezpieczniejszą rzeczą zaś jest nie pouczać go ani o jednej, ani o drugiej rzeczy. Gdy człowiek nie wie, czy jest wielki, czy jest mały, pamiętajmy, że nie z nas samych, ale jest to dar z łaski Bożej. A my jako tacy to jesteśmy naczynie gliniane. Ale nie możemy znów o sobie powiedzieć, że jesteśmy nędznymi grzesznikami, nic nie wartymi. Bo jeżeli tak będziemy siebie stale określać, to znaczy, że to, co nam Jezus dał, to też jest nic nie warte. A przecież jak Jezus nam coś dał i uczynił nas stworzeniem nowym, to już nie jesteśmy nędznymi grzesznikami, ale jesteśmy nowym stworzeniem. A więc godność w nas musi być pewna. Nie zapominając o tym, że z natury jesteśmy niczym. Bo tak jak Mickiewicz powiedział, czymże ja przed twoim obliczem? Prochem i niczym. Tak. Ale jeśli jesteśmy odkupieni, omyci, usprawiedliwieni, to nasze stanowisko przypisane jest bardzo wysokie. U Jeremiasza w 17 rozdziale i wierszu 9 jest powiedziane, że najzdradliwsze jest serce i najprzewrotniejsze. Któż je zrozumie? Dlatego też mądrość największa każdego znać dobrze siebie samego. A nie masz nic trudniejszego, tak powiedział ktoś. My nieraz o drugich opinie wydajemy, a my sami siebie nie znamy. Dlatego też trzeba beczkę soli zjeść, żeby kogoś poznać. Ale chyba trzeba więcej beczek nieraz zjeść, żeby samego siebie dobrze rozszyfrować. Bo człowiek nieraz potrafi robić tak lub owak. Sam dla siebie jest zaskakującym stworzeniem. Cichość i pokora ma swoje zewnętrzne cechy. A więc w modlitwie jest to zginanie kolan. Jest to opuszczanie wzroku. Jest to pochylenie głowy. To są zewnętrzne cechy. Lecz jeśli to jest sztuczne, to nie da się ukryć. Jest to tak zwana wilcza pokora. Cichszy od wody, niższy od trawy. Uniżona pokora jest nieraz tylko podwyższoną pychą, gdy ktoś swoją pokorę bardzo reklamuje. Tak. Nieraz tak jest, że modli się ze skruchą, a ma kamień za pazuchą. Tak. Taka pokora. Pamiętajmy, że nie ten święty, co wiecznie zgięty. I próżno Boga prosi, kto w sercu zakał nosi. To jest zewnętrzna tylko pokora. Są różne próby masowego wcielania pokory przez zakony. Są tam pewne reguły, ubrania, sposób zachowania się, a nawet pewien, że tak powiemy, pewne ograniczenie na to, co się mówi. Niektórzy to tylko mówią memento mori. Memento mori, on nic w życiu nie powie, tylko memento mori. Zdawałoby się, że to pokora. Ale to chyba nie w ten sposób taki maszynowy się to robi. Pokora jednak w ubraniu cywilnym lepsza jest od pychy w zakonnym kapturze. Drugi Koryntów, 10 rozdział, a wiersz 1 mówi nam tak. Ja też, Paweł, sam was proszę przez cichość i dobrotliwość Chrystusową. A cichość i dobrotliwość są te naczelne cechy Jezusa Chrystusa. Dlaczego mamy się uczyć pokory, cichości? Dlatego, że jest dużo przeciwników tej cichości. I dlatego, że warunki zmuszają nas, żebyśmy nie byli cisi, ale co? Głośni. Mamy ciała nasze, te naczynia gliniane, o których apostoł Paweł mówi. I apostoł nawet sam mówi, bo nie to, co chcę czynię, ale to, czego nienawidzę, to czynię. I ten apostoł Paweł, właśnie on sam o sobie mówił. On wiedział, jak Jezus Chrystus, gdy stanął przed władzą, to go w policzek uderzono. A nasz Zbawiciel powiedział, gdy cię ktoś uderzy w jeden policzek, to mu nadstaw i drugi. A nawet tam zdaje się zróżnicował. Gdy cię ktoś uderzy w prawy policzek twój, to nadstaw mu i lewy. To znaczy, gdy cię ktoś uderzy uderzeniem najbardziej poniżającym, Bo chcąc kogoś uderzyć w prawy policzek, trzeba było uderzyć go lewą stroną dłoni. A w lewy policzek to prawą stroną. Więc takie uderzenie to było z lekceważeniem podwójnym. I ono kosztowało u Żydów przed sędziami dwa razy więcej niż to uderzenie w lewy policzek. Tak, 200 zus. Podczas gdy inne było 100. Gdy ktoś się uderzy, nasz Zbawiciel właśnie zastosował się według tego nie literalnie, ale gdy go uderzono, to mówi, to nie odpłacił złym za złe, ale mówi, dlaczego mnie bijesz? Daj świadectwo, że mówię nieprawdę. Ale jak uderzono apostoła Pawła, gdy on był tam przed Sanhedrynem, gdy wypowiedział coś przeciwko najwyższemu kapłanowi, bo miał słaby wzrok, gdy najwyższy kapłan kazał go bić, i to pisze w tak poniżający sposób w gębę, uderzcie go tam! A on mówi, uderzycie Bóg ścianą pobielana. A tu trudzy mówią, to ty tak najwyższemu kapłanowi odpowiadasz? A nie wiedziałem, że to najwyższy kapłan, bo powiedziano książęciu ludu tego, złorzeczyć nie będziesz. Niech on względem mnie powie nie taktowne słowo, ale mnie wobec niego nie należy powiedzieć. Dlatego też mogą nas bić po twarzy tak lub inaczej, ale my nie mamy nikogo uderzyć. Nas mogą policzkować, ale nam nie wolno. Jest to pokora właściwa, która powinna być pokorą do Boga, względem Boga. I wszyscy ludzie wielcy mieli pokorę do Boga, względem Boga. Abraham, jaką miał pokorę Abraham względem Boga? On powiedział tak, otom teraz zaczął mówić do Pana mego, patrzę mi ja proch i popiół. A dlatego, że się czuł, że proch i popiół, dlatego też Bóg go wielce ubłogosławił. On stał się ojcem wszystkich wierzących. Jemu Bóg powiedział, co Sodomę czeka. Przedtem, zanim Sodomie stało się coś złego. A to pokazuje na ogólną zasadę boską, że jeżeli ktoś będzie pokornym względem Boga, to będzie znał sprawy przyszłości. Bóg powierzy takim tajemnicę przyszłości. A Mojżesz co powiedział? Któżem ja, abym szedł do Faraona, a wywiódł syny izraelskie z Egiptu? Którzem ja jestem? Ale przecież był pierwszym po Faraonie, prawda? A jakiż on był pokorny i skromny, nie pamiętał, że był wielce wywyższony. A Dawid co powiedział? Cóżem ja jest, Panie Boże, i co za dom mój, żeś mię przywiódł aż dotąd? To był pokorny człowiek, dlatego też Bóg go wielce wywyższył na króla izraelskiego. A Salomon? A teraz, o Panie Boże mój, Tyś postanowił królem sługę Twego zamiast Dawida, ojca mego, a jam jest dziecię małe i nie umiem wychodzić ani wchodzić. Dziecko jestem, a takie wielkie wywyższenie, a ja nic nie potrafię. A Bóg dał mu, jeżeli był pokorny, dał mu błogosławieństwo? Dał. Dał mu wielką mądrość, której chciał. I dał mu jeszcze wszystko inne, o które nie prosił. A Izajasz, jaki był pokorny. I rzekłem, biada mnie, jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam pośród ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla Pana zastępów widziały oczy moje. To też pokorny. Miał wizję, widział Boga i czuje, że ma splugawione wargi i nie będzie zdolny iść i mówić tak, jak Bóg powiedział. Ale Pan znalazł sposób na oczyszczenie warg Jeżeli okazał się pokorny, to węgle z ołtarza przez anioła oczyściły jego wargi. A Jeremiasz, i rzekłem: ach, panujący panie, oto nie umiem mówić, bo mi jest dziecięciem. Też pokorny człowiek, a przecież jakiś to wspaniały był, że tak powiemy, prorok, który przez całe 40 lat prorokował przed 606 rokiem. A Daniel, ten, któremu dane były najrozmaitsze wizje, on tak powiedział przed królem: mnie też nie przez mądrość, która by przy mnie była nad wszystkich ludzi, tajemnica ta objawiona jest, ale przez modlitwę, aby ten wykład królowi oznajmiony był. Proszę baterstwa, on stosował tą zasadę, którą potem apostoł Jakub powiedział: komu brak mądrości, niech co? Niech prosił Boga. I ten człowiek prosił o zrozumienie tajemnic Bożych. Proszę baterstwa, a dziś się mówi, że jeżeli się ktoś modli do Boga, żeby zrozumiał jakieś tajemnice Boże, to jest bluźnierstwo. To bracia to dają za przykład nieraz, że to jest coś nadzwyczaj pysznego. Prosić Boga o zrozumienie tajemnic Bożych, że to jest wielka zarozumiałość. Proszę brać. Kiedyś Daniel to chorował, że nie mógł zrozumieć czasów i chwil boskiego planu. On chorował 2300. On chciał wiedzieć, co ten anioł przysięgał. Dziś się czasy zmieniły. Dziś bracia chorują, jak się o czasach i chwilach wspomni. Gdzie szukać Daniela, który by się modlił, który by, tak jak on, był zainteresowany? Dla wszystkich w większości stała się ta rzecz jak krew. To też jest znak czasu. To jest jeden ze znaków przed przyjściem do Faraona, że prawda wylana się w krew miała zamienić przed starszymi izraelskimi. To też jest znak, już ostatni znak przed plagami wielkimi. A Maria, jaka była pokorna, gdy miała urodzić Jezusa Chrystusa. Oto miała służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ona wiedziała, co przyniesie dziecko, które nie miało ojca. Oto ja, służebnica, swoją reputację jako czysta niewiasta poświęciła, bo będą ją traktowali jako kogo? Jako taką, która sobie uboczny chleb znalazła i urodziła syna bez męża. Ona się zgodziła na to, jeżeli sobie Bóg życzy, żeby była nazwana i wyrzucona od ludzi, aby tylko spełnić boską wolę. Dlatego się jemu podobał. Bogu się podobał ten duch. Pokora do Jezusa. Jan Chrzciciel. Ja potrzebuję, abym był ochrzczony od Ciebie. A Ty idziesz do mnie? Pokorny był? On oceniał doskonałość Jezusa. Oceniał. On mówi, że ja się powinienem u Ciebie ochrzcić, a Ty idziesz do mnie? A potem to mówił właśnie w tej Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Mówił pokornie o sobie w 20 i 23. I wyznał, wyznał, że mi ja nie jest Chrystus. Pytali go: cóżeś jest? Eliasześ ty? A on rzekł: nie jestem. A oni: prokiemeś ty? I odpowiedział: nie jestem. Rzekli mu: a któżeś ty? Żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali. Cóż wtedy powiadasz o sobie? Rzekł. Jam jest głos wołającego na puszczy. Prostujcie drogę pańską, jako powiedział Izajasz prorok. Jam jest głos, nie prorok, nie Mesjasz, ale głos, i to głos zaczerpnął z Pisma Świętego. Ja tylko jestem tym głosem, który to, co Izajasz mówi. A więc widzimy, jak ograniczył swoją osobę, a wystawił przed siebie Słowo Boże. Tak, on dobrze, dobrym był heroldem Jezusa Chrystusa, dobrze go przedstawiał. Nie skupiał na sobie chwały jego chwalebnego następcy. A setnik jaki był pokorny. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzeknij tylko słowa, będzie uzdrowiony? Sługa mój, nie jestem godzien, bo jestem poganin, a wy Żydzi nie chcecie do pogan wchodzić. Wobec tego tylko jak żołnierz, bo ja rozkazuję. I tak się dzieje. Ten temu idź, temu idź. I powiedz i wystarczy. A Jezus powiedział, takiej wiary to jak Izraelu nie znalazł. To była i pokora względem Jezusa Chrystusa. I niewiasta Hananejska też względem Jezusa Chrystusa ukazała pokorę, gdy powiedziała, tak, Panie, wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które spadają ze stołu panów ich. Ona się pokazała jako te szczenie, jako ta psina, która chodzi tam pod stołem i tak podnosi i tam nosem nieraz stuknie w kolano, żeby mu tam coś rzucić, a jak spadnie, to zje pokornie pod stołem. I ona otrzymała tą właśnie cząstkę, która ze stołu panów Żydów spadła dla niej. Apostoł Paweł jaki był pokorny. Bo ja jest najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, dlatego, żem prześladował zbór Boży. On pamiętał swoją dawną przeszłość. I chociaż Chrystus wszystko chce, żebyś przekreśla i daje nam, że tak powiem, przy poświęceniu nowy, czysty papier, na którym możemy pisać, to jednakowoż pamiętajmy, że to, co było kiedyś naszym złem, nie mamy prawa zapominać. Niech to nas trzyma zawsze w pewnej pokorze, że jeżeli cośkolwiek Pan nam daje jakieś wywyższenie, to żeby amortyzatorem takim powstrzymującym nas do pokory była nasza dawna zła przeszłość. Dlatego też pamiętajmy, że mamy być również pokorni względem braci. Mamy być pokorni, mamy być usłużni braciom, mamy im dopomagać do oczyszczenia się. Ale pamiętajmy również i o tym, że nie mamy zapominać o sobie. Może nieraz chcemy komuś źdźbło z oka wyjąć, a oto belka jest w naszym oku. To też jest nauka naszego Zbawiciela. Apostoł Paweł to też mówi, że jeżeli się kogoś strofuje, idzie, to wszystko ma być czynione z pokorą, z cierpliwością i baczyć, abyś i ty sam był, nie był kuszonym. Pokora ma być i w głoszeniu prawdy. 1 Piotra 3,15 też wskazuje na to 3 rozdział, wiersz 15. A bądźcie zawsze gotowi ku dawaniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i bojaźnią, mając sumienie dobre. Z cichością i bojaźnią, proszę bardzo. Dlatego też brak tych zalet czyni, niezdolnym do posługi prawdy i szkodnikiem dla braci zamiast pomocą, bez względu na jego zdolności, mamy być tymi, którzy starają się mieć sumienie dobre, jeżeli się ktoś pyta, dać taką odpowiedź, jak się daną rzecz rozumie. Proszę braterstwa, to nie znaczy, że w głoszeniu mamy być napastliwi, by publikować osobiste sprawy jakieś. Nie. Co innego jest sprawa z Bogiem i czystości prawdy, a co innego są sprawy osobiste. Ktoś powiedział takie mądre zdanie. Mądrzy się gryzą i wadzą, lecz sekretu nie wydadzą. A jak ktoś już do tej walki o prawdę zaczyna wciągać sprawy brudne, inne zarzuty uboczne, to proszę braterstwa, to już jest sprawa nieczysta. Tak się prawdy nie głosi. No mając sumienie dobre. Sumienia są różne. Psycholodzy to mówią tak, że jest sumienie dobre i spokojne. Jest sumienie dobre i niespokojne. Jest sumienie złe i niespokojne. Jest sumienie złe i spokojne. A które jest najlepsze, a które jest najgorsze? Sumienie dobre i spokojne to jest najlepsze, a sumienie złe i spokojne to jest najgorsze. A te złe i niespokojne to jeszcze jest takie, którego tam coś dręczy, a nieraz jest sumienie dobre i niespokojne. Człowiek dobry, ale wiecznie ma takie, a może to, a może tamto, i wiecznie człowiek jest taki nieustabilizowany. Człowiek musi być ugruntowany, że był dobrze, sumienie dobre i spokojne. Proszę braterstwa, czas mija, a temat się nie kończy. W każdym bądź razie, proszę braterstwa, musimy starać się przyoblec w tą pokorę i cichość. Przyoblec, jak apostoł Paweł mówi. Ale to nie znaczy, że tam w środku ma być stary człowiek, a na zewnątrz tylko przyobleczona maska pokory. Nie. Musimy przyobleć się w znaczeniu, że starego człowieka mamy co? Ukrzyżować z jego namiętnościami, a przyobleć się w tego, który się odnawia, według znajomości tego, a tym wspomnianym tu jest Jezus Chrystus. Proszę braterstwa, jest wielkie błogosławieństwo dla ludzi cichych. Wielkie błogosławieństwo. I jeżeli weźmiemy Izajasza, 29 rozdział, Izajasza, 29 rozdział, to wiersz 18 do 19 mówi nam tak. I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Ale cisi nadal się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozradują się w świętym Izraelskim. Tak, to jest radość dla tych cichych, bo prorok mówi wyraźnie w imieniu Bożym, że cisi zrozumią słowa ksiąg, a zrozumieć słowa ksiąg to jest wielka radość. To jest znajomość samego Najwyższego Boga, a z mroku i z ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Patrzeć będą w przyszłość, widzieć będą tą przyszłość oczyma wiary i się nadal rozweselą w Panu. Ubodzy ludzie rozradują się w świętym Izraelskim. Ubodzy, o których nasz Pan powiedział, błogosławieni ubodzy, jak? W duchu czy duchem? W błogosławieni ubodzy w duchu. Bo jak byliby błogosławieni ubodzy duchem, a to byłby marnie. Duchem mamy być bogaci, ale w tym bogatym duchu ma być dużo pokory. Bo rzeczywiście człowiek bogaty w duchu musi być najpierw pokorny. To jest jedna rzecz. Nasz Pan powiedział: błogosławieni pokorni, cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Pokorni natury ziemskiej odziedziczą ziemię w sensie ziemskim, a pokorni natury duchowej odziedziczą tą ziemię, gdyż będą nasieniem Abrahamowym, a w nasieniu Abrahamowym będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. U Izajasza w 52 rozdziale jest pokazane, jak ten pokorny Jezus Chrystus będzie ocenionym. Ten pokorny, który w 53 rozdziale jest pokazany jako mąż boleści niezrozumiany, to w 52 przy końcu, a mianowicie 13 do 15 mówi, jaka to będzie nagroda tego pokornego Jezusa Chrystusa. Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu. Wywyższony i podniesiony bardzo uwielbiony będzie. Jako wieleś ich zdumieją się nad nim, że przemierzła jest nad innymi ludźmi osoba jego, a kształt jego nad synów ludzkich. Tak za się pokropi wiele narodów, zadziwi wiele narodów i królowie przed nim zatulą usta swe. Przeto, iż czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją. Wyrozumieją to, co Żydzi nie mogli wyrozumieć, tak jak jest w następnym rozdziale. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie, komu jest objawione? To nie zrozumieli, ale zrozumieją, bo Pismo Święte mówi, że ujrzą, kogo przebodli. Ujrzą, kogo przebodli. Żydzi ujrzą, kogo przebodli. Proszę baterstwa, ale te ujrzą, kogo przebodli, to nie tylko u Żydów się wypełni. Od Żydów się zacznie. Ale Jezusa Chrystusa przebijano przez cały wiek Ewangelii i do końca będą przebijać. Ktoś powiedział, no co ty, bracie, tu opowiadasz? Raz był Jezus przebity. Proszę baterstwa, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, toście mnie uczynili. I w wiekach średnich Jezusa gnębiono, palono, torturowano. Najrozmaitsze tortury moralne i wodne. I to będzie aż do samego końca. Do samego końca. Nie myślmy, że ten świat, gdy mówi tak o pokoju, o pokoju, o pokoju, że ten świat jest już taki cichutki, taki baraneczek i nie stać go na coś gorszego. Niektórzy bracia to są uwiedzeni tym krzykiem pokój i tymi wypowiedziami papieża i tak dalej. To są hasła zwodnicze. Nie tak się buduje pokój. Gdy Pan zbuduje pokój, to któż go wzruszy? A Pismo Święte mówi, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Dziwna rzecz, że w tym roku się więcej mówi o pokoju niż kiedykolwiek. Bracia zauważyli? Bracia zauważyli? Ja tylko braciom takie coś powiem. I niech sobie bracia pomyślą. Nie pamiętam liczby, bo mówię z pamięci. A gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo? Jest jakaś wartość liczbowa. Nie pamiętam. I gdy się powiem po grecku 60-lecie rewolucji. Heksekonta etia epanastaseos. To jest taka sama wartość liczbowa. Proszę braterstwa, bliskie jest zniszczenie. Bliskie. Pismo Święte mówi, że miały być przed nami dwie daty. 1977 i 80-81. Proszę brać, jak się 67 wypełniło i wypełnia, to się te 80-81 wypełni, tak jak te słońce, co świeci. A nasz Pan powiedział, że gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, opowiedzianą przez Daniela proroka, kto czyta, niechaj uważa. Wartość liczbowa pierwszych liter jest 1977. Wtedy ci, co są i tak dalej, niech uciekają na górę, albowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, ani potem będzie. Bracia, czas uciekać na górę do Pana. Czas zdobyć sobie właściwą pokorę i cichość względem Boga, tak jak pokornym względem Boga był Noe, jak pokornym względem Boga był Lot. I jak o locie Sodomy wiedział Abraham przedtem, jak o losie przedpotopowego świata na 7 dni przedtem wiedział Noe, tak i my wiemy, kiedy to będzie. Bądźmy pokorni, a ujdziemy tego wszystkiego, co się ma stać, i staniemy przed Synem Człowieczym. A tego braterstwu sobie z całego serca życzę na tym koncie.
Kończymy pierwszą część naszego zebrania pieśnią za numerem 246. Jeszcze raz wnieśmy myśli swoje przed tron Ojca, dziękując Mu za łaskę błogosławieństwo udzielone w minionej godzinie, polepiej z bratem Wiśniewskim.
O Stwórco wiekuisty i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, my wobec tej chwili znów nasze serca wznosimy do tronu Twojej świętej łaski, z serdecznym podziękowaniem za błogosławieństwa dotychczas otrzymane i za te, które pragniemy, Ojcze Niebieski, prosić w dalszym ciągu, gdyż czujemy, że mamy ustawiczne braki. Tym bardziej Ty widzisz, Ojcze, że nam potrzeba jest pod każdym względem wzmocnienia, zasilenia, uświadomienia i mocy, abyśmy mogli nasz charakter krystalizować na wzór Syna Twego, Pana i Zbawcy, którego wystawiłeś nam za wzór. Panie Boże, dziękujemy Ci za obecny czas, żeśmy mogli zastanawiać się nad cnotą cichości i pokory spraw, abyśmy właściwie tą cnotę rozumieli. Abyśmy rozumieli, że przede wszystkim mamy czcić Ciebie. Ciebie z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli naszych. Syna Twego, jako naszego oblubieńca, jako naszą głowę, że mam miłować Twoją świętą prawdę i wszystkich, którzy są zgodni z tą prawdą. A nawet mam miłować naszych nieprzyjaciół, cały świat ten świadomy, ponieważ i Ty taką miłość posiadasz, żeś Syna swojego dał, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, a to dotyczy wszystkich ludzi na całym globie ziemskim. Dziękujemy Tobie za Twoje wspaniałe zarządzenia, że pragniesz przyciągnąć nie tylko Kościół wieku Ewangelii do siebie, ale i całą ludzkość, że wszyscy zegną swoje kolana i w pokorze uznają Twój najwyższy autorytet. Nie dlatego, że jesteś najmocniejszy, a dlatego, że jesteś najbardziej szlachetny i szaleństwem w głowie nie uznać Twoich świętych dróg. Dlatego, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko i za ten plan, w którym objawiłeś Twój wspaniały charakter, za tą jasność, która od Twojego świętego oblicza bije na nas. Czujemy się, że jesteśmy niczym, tak jak kiedyś Jan, który zobaczył twarz jaśniejącą naszego Pana, to zemdlał i był bez sił, tak i my widzimy Twoją wielką potęgę, dobroć i jasność, która im dali ten jaśny świt. Dlatego też nie dla naszych zasług, ale dla zasług Pana Jezusa Chrystusa chroni nas aż do końca naszej dni. Prosimy za braćmi, za siostrami, którzy polecają się modlitwą naszym, za tą siostrą, która przechodzi te trudności życia ostatnie. Błogosław, wzmocnij ją, jak również i wszystkich, którzy nie polecają się oficjalnie naszym modlitwom, a którzy pragną w swojej starości mieć więcej wiary i mocy do zwalczania trudności życia starszego. Błogosław i młodzież, która znajduje się w tym świecie pociągającym do złego, i spraw, abyśmy mogli poznać zamysły tego przeciwnika ostatnie, który istnieje na cały świat, abyśmy im nie ulegli, ale żebyśmy mogli, tak jak kiedyś ci trzej młodzieńcy, stanąć po Twojej stronie, bo oni okazali się pokornymi względem Ciebie. W Twoje przeto ręce polecamy wszystkie chwile życia naszego, a Ty nas błogosław. O to Cię prosimy przez zasługi Twojego nam Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.